Pan Jezus mówił w podobieństwach. Mówił w podobieństwach, aby pewne rzeczy nam w prosty sposób przekazać. Są takie podobieństwa, które mówią o relacjach Ojca w niebie ze swoimi dziećmi. Jak na przykład podobieństwo o 10 pannach. Pamiętacie? Jest tam mowa o oczekujących na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Były panny mądre i były panny, które Biblia określa jako niemądre, nierozsądne, dlatego że nie były gotowe, nie miały w oliwach lampy i kiedy Pan przyszedł, zasnęły i zostały zaskoczone Jego przyjściem i Bóg przekazuje przez tą przypowieść przesłanie, abyśmy zawsze byli gotowi na Jego przyjście, oczekując, czujni, a te lampy to nasze życie, a ten olej to Duch Święty obecny w naszym życiu. Jest taka przypowieść o dwóch synach, marnotrawnym i tym zapracowanym. Niedawno także usługiwałem na ten temat końcem tamtego roku, jak obydwaj bardzo się pogubili. Jeden zagubił się i odszedł i zmarnotrawił całe dziedzictwo, a drugi tak był zapracowany, że nawet nie umiał cieszyć się z tego, że jest w domu ojca. Dzisiaj kolejna przypowieść, którą chcę przeczytać. Jest ona wpleciona w cykl naszych rozważań aż do końca. Dzisiaj nazwałem to rozważanie moje powołanie. Bo Bóg każdemu z nas dał powołanie. Mówimy o tym, jak bardzo ważni i cenni dla Boga jesteśmy. Jak każdy z nas ma potencjał w sobie, aby coś robić dla Bożego Królestwa. Jesteśmy wszyscy w tym wspólnym kapłaństwie przed Panem, abyśmy Bogu służyli i abyśmy wykonywali zadania, które nam zlecił. Przeczytajmy to podobieństwo, które jest opisane w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale. I Pan Jezus w 28 wierszu zadaje pytanie, a jak wam się wydaje? A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego rzekł, synu idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając rzekł, tak jest, panie. Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł, nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Zadaje Pan Jezus pytanie. Mówią, ten drugi, rzecze im Jezus, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Jakaś dziwna odpowiedź. Ciekawa odpowiedź Pana Jezusa. Czasami oczekujemy klarownej, szybkiej, jasnej odpowiedzi, a Pan Jezus mówi tak zawile. Pan Jezus odpowiada swoim uczniom. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu, a wy chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Pan Jezus mówi to do ludzi, którzy podążają za Nim licznie, jako liczny tłum. Mówi to też do religijnych ludzi, do uczonych w piśmie, do znawców zakonu, do tych, którzy mienią się za ekspertów zakonu i Bożego Królestwa. Odpowiedział jeden, tak jest, Panie. Ale nie poszedł. Bardzo negatywna postawa. Tak jest, Panie. Było jakieś wezwanie, było zaproszenie i ten człowiek mówi, pójdę, Panie, będę pracował na Twojej winnicy. Tak jest, cieszę się, dzięki, że mnie zauważyłeś. Będę to robił, co chcesz, abym robił, ale nie poszedł. Taka smutna, negatywna postawa. Drugi powiedział, nie chcę, nie mam czasu, jestem zajęty, jestem zapracowany, nie dam rady, nie mam zdolności ani umiejętności. Ale potem sobie usiadł i zaczął się zastanawiać. Zaczął myśleć, może zaczął czytać Boże Słowo, może zaczął czytać o tym, kim jest i co posiada. Zastanowił się, Pan Jezus mówi, i poszedł. i się zaangażował i zaczął pracować na winnicy i zaczął coś robić. I Pan Jezus zadaje pytanie, który z nich wypełnił wolę Ojca? I logicznie myśląc, powiedzielibyśmy, no ten drugi. Ten drugi. Tak samo jak powiedzielibyśmy, że ten drugi, który był w domu, był lepszy niż ten, który poszedł i zmarnotrawił całą majętność. A tak naprawdę jest ta trzecia opcja. Tak w przypadku tych pierwszych dwóch synów powinien to być ktoś, kto pracuje, angażuje się, żyje w domu ojca i cieszy się z dziedzictwa i błogosławieństwa, które ma. Tak i w tym przypadku. Najlepszą postawą byłaby postawa, aby powiedzieć tak, Panie, i pójść i zrobić to, do czego Ojciec nas powołuje. Tak wypełnimy wolę naszego Ojca. Ale czasami przeżywamy kryzysy duchowe i czasami potrzebujemy Bożego ożywienia. I powiem tak, jakże jest to piękne, że Bóg jest pełen miłości i łaski, że Bóg jest dobry, że Bóg jest wspaniały. Kiedy Pan Jezus wskazał na tych, którzy wyprzedzają pozostałych do Bożego Królestwa, mówił o ludziach, którzy się nawracają. Mówił o celnikach, mówił o wszetecznicy, mówił o ludziach zagubionych, o zniewolonych, którzy nagle ocknęli się, zostali powołani, zostali podniesieni i ta gorliwość w ich sercach zadziwiała Pana. Oni byli gotowi, aby tą misję wypełniać w 100%. W 100%. Tak sobie pomyślałem, że kiedy naprawdę przeżywamy coś z Bogiem i człowiek rodzi się do Bożego Królestwa, staje się Bożym dzieckiem, pała w nim pewna gorliwość, pewna pasja. I powiem odważnie dzisiaj, nie mamy prawa danego przed Boga takich ludzi gasić. Nie mamy prawa ich powstrzymywać. Nie mamy prawa im mówić, nie nadajesz się, bo jeszcze wczoraj byłeś szetecznikiem i celnikiem. Jeśli ta osoba ma serce, by służyć, powinniśmy uwolnić takich ludzi, aby służyli, aby realizowali Boże dzieło. Tak często myślimy, muszą się wyedukować. Pytanie, czy ty i ja jesteśmy wyedukowani już do końca? Czy ty i ja jesteś pewny, że znasz wszystko doskonale i prowadzić doskonałe życie? Czy ty i ja możemy podnieść i rzucić kamień na słowo, jeśli ktoś jest bez grzechu, niech kamień podniesie? Pan Jezus oczekuje serca płonącego do służby. W tym podobieństwie daje nam wyraźny dowód na to, że oczekuje na tych, którzy będą pałać gorliwością. Dzisiaj chciałbym w tym cyklu aż do końca znów powiedzieć o kilku aspektach, skupiając się bardziej dzisiaj na naszym największym powołaniu, jakie mamy wszyscy. Bo wszyscy bez wyjątku mamy to powołanie. I wszyscy bez wyjątku, bez względu na wiek, staż wiary, bez względu na nasze doświadczenia z Bogiem, na cuda, które obejrzeliśmy czy nie obejrzeliśmy w naszym życiu, mamy to zadanie. Pierwszą myśl nazwałem aktywność czy pasywność. Oto jest pytanie. Aktywność czy pasywność? I zacznę tak. Miałem taki obraz przed swoimi oczyma. Wybaczcie za porównanie. Armia myszy. Co za obraz? Albo armia mrówek. Może to bardziej miło brzmi. Ale ja się zatrzymam przy myszach. Armia myszy może dojść do miejsca, do których nie dojdzie słoń. Takie widzenie. Powtórzę jeszcze raz. Armia myszy lub armia mrówek może dojść do miejsca, do którego nie dojdzie słoń. Ten obraz gromady myszy, które rozchodzą się we wszystkich kierunkach, symbolizuje aktywność. Aktywność. Ewangelizację, jaka powinna mieć miejsce w Bożym Królestwie. aktywność, ewangelizację, nie pasywność. Posyłam was, mówi Pan Jezus, posyłam was jako armię. Czasami wydaje nam się, że to ten słoń powinien wszystko zrobić, ale ten słoń nie dojdzie wszędzie tam, gdzie dojdzie ta armia myszy. Jeśli złożymy wszystko na barki jednej osoby, pastora, lidera, rady starszych, aby oni wszystko zrobili, zewangelizowali całe miasto, nie są w stanie dojść tam, gdzie dojdzie armia. Taka armia mrówek, armia myszy, która skutecznie idzie do przodu, penetruje wszystkie miejsca, dostaje się do różnych miejsc, gdzie słoń nie wejdzie. Gdzie słoń nie wejdzie. Pan Bóg mi nakazał, abym zachęcał, inspirował, szkolił przynależących do Kościoła, aby byli aktywni w ewangelizacji. To jest Boży nakaz. Jeśli ja to zlekceważę, to nie będzie ewangelizacji. Nie będzie jakby inspiracji przekazanej do serca człowieka. Poniosę za to odpowiedzialność. I można mnie nie lubić, może mnie człowiek nie lubić, mogą mnie ludzie nie lubić z tego powodu, ale wiem, że wykonuję Boży nakaz. Zachęcam, motywuję, mówię o tym, inspiruję. Taka jest odpowiedzialność pasterza, lidera, aby wysyłać ich jako armię myszy, aby dotarły do każdego kąta w społeczeństwie i dotarły do miejsc, do których nie odważy się dojść nikt inny. Albo do których nie może dojść sam pastor. Armia. A więc jaka jest moja decyzja? Będę przygotowywał się z innymi. Będę uczył się z innymi, aby dawać świadectwo i modlić się z innymi o ich nawrócenie. Skąd taki obraz? Dlaczego o tym mówię? Dlaczego akcentuję tą myśl? Pan Jezus spędzał dużo czasu, aby uczyć swoich uczniów. Uczył ich i wysyłał ich na świat. Idźcie, posyłam was. Oni byli niedoświadczeni. Powiem dalej, niekoniecznie zasługujący na uwagę. Kiedy patrzymy na uczniów Pana Jezusa Chrystusa, po pierwsze niedoświadczeni, po drugie niezasługujący na uwagę, ale mimo tego, dlatego że starali się, że odpowiedzieli na wezwanie Pana Jezusa Chrystusa, zrewolucjonalizowali cały świat, zwiastują dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. A więc jaką decyzję muszę podjąć? Będę aktywny w ramach swojego Kościoła. Będę robił, co będę mógł, aby być aktywnym, aby być użytecznym, aby być w działaniu. Dlatego, że każdy człowiek w Kościele musi zrozumieć, że staranie się o zbawienie innych ludzi nie jest tylko zadaniem liderów, pastorów, ale każdy człowiek, który się uważa za chrześcijanina, powinien być wypełniony tęsknotą, marzeniem, pragnieniem, by przyprowadzać innych do Jezusa Chrystusa. I to zadanie misyjne odnosi się do każdego z nas, do każdego człowieka. Pan Jezus powiedział: będziecie moimi świadkami. Będziecie moim świadectwem. Są pewne komplikacje, są pewne utrudnienia, bo wielu czuje się nieswojo, gdy muszą mówić swoje świadectwo albo opowiedzieć o swojej wierze. Starza się tak. Są niepewni, nie wiedzą, jak to się robi, co powinno się powiedzieć. I od razu powiem, że Jezus nie obiecywał nigdy wygody i nie mówił nam nigdy, że będzie łatwo. On powiedział: będziecie moimi świadkami. To jest w Dziejach Apostolskich, 1 rozdział, wiersz 8. To były jego ostatnie słowa zachęty, zanim wstąpił do nieba. Jest powiedziane w Biblii, że gdy to powiedział, gdy tylko to powiedział, gdy ich nazwał swoimi świadkami, gdy ich wysłał, gdy ich posyła, gdy ich namaszcza i mówi, jesteście moimi posłańcami, jest tam powiedziane, że patrzyli, a on został uniesiony do góry i obłok wziął go sprzed ich oczu. No, żeby jeszcze został z nimi, nie? Żeby jeszcze szedł z przodu i żeby podpowiadał z tyłu, jak nie będą wiedzieli, co powiedzieć. Ale on został zabrany, dał im polecenie, nie powiedział, że będzie wygodnie i łatwo, macie być moimi świadkami, poszedł na obłok i ojciec zabrał go do siebie. I bardzo takie ludzkie podejście. Powiem szczerze, to, co mówimy, nie musi być bardzo elokwentne i pełne wyszukanych, doskonałych słów. Nie o to chodzi. Mamy opowiedzieć swoimi słowami ludziom, co przeżyliśmy. W prosty sposób. Jak zostaliśmy zmienieni. Pomyśl, siostro, bracie, o tym niewidomym człowieku. On jest opisany w Ewangelii Jana w 9 rozdziale, który przez Jezusa został uzdrowiony. Faryzeusze go złapali i przesłuchiwali go z powodu jego uzdrowienia. Myśleli, że przez jego świadectwo będą mieli dowody na to, że Jezus jest grzesznikiem, że Jezus złamał prawo. Jak ten ślepy opowiedział swoje świadectwo? Pamiętacie? Nic szczególnego, to nie było jakieś super kazanie natchnione w oparciu o piękne słownictwo języka greckiego. Nie. On powiedział, czy jest grzeszny, nie wiem, to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Tylko tyle. Opowiadaj o tym, co Bóg zrobił w twoim życiu. To wystarczy. Opowiadaj o tym, co Bóg zrobił w twoim życiu, a resztę pozostaw Duchowi Świętemu. Największy problem, jaki mamy w ewangelizacji, to chcemy mówić o rzeczach bardzo wzniosłych, chcemy zinterpretować ludziom, na czym polega Bóg i życie z Bogiem i nie pozwalamy Duchowi Świętemu, aby działał. Najprostszą ewangelizacją jest powiedzieć ludziom, co zrobił Bóg z naszym życiem i zostawić resztę Duchowi Świętemu. Bo wierzymy w Jego działanie. Bo polegamy na Duchu Świętym. Bo Duch Święty jest tym, który zmienia człowieka. Kluczem jest Duch Święty. Duch Święty, który dociera do serca ludzkiego. Co jeszcze powiem? Dla większości ludzi na świecie, tak podają statystyki misyjne, dla większości ludzi na świecie osobiste świadectwo jest jedyną drogą, aby kiedykolwiek mogli dowiedzieć się o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wielu nie odwiedzi nigdy żadnego nabożeństwa. Wielu nie przyjdzie na żadną ewangelizację. Ci ludzie muszą się dowiedzieć, że Jezus zbawia. Wielu umrze w swoich grzechach, jeśli ktoś nie przyjdzie do nich i osobiście im nie przyniesie Ewangelii. Armia, mrówek, myszy. Co się stanie z osobą, która siedzi obok ciebie w pociągu czy w autobusie? Na przykład. Co się stanie z osobą, która uczy twoje dzieci? Co się stanie z osobą, która obok ciebie mieszka, jeśli ty i ja im nie powiemy, kto to zrobi? Kto to uczyni? To pierwszy aspekt. A numer dwa? Czy jestem takim samym świadectwem przez swoje uczynki, jak przez moje słowa? Aspekt numer dwa. Mam powiedzieć im, co Bóg uczynił w moim życiu, a po drugie, czy jestem świadectwem swoim postępowaniem, czynem, jak to określam moimi słowami? Nie wierz takim myślą, że ludzie cię nie obserwują. To jest kłamstwo. Moje i twoje życie powinno być świadectwem łaski, które objawił nam Bóg. którą objawił nam Bóg, którą dał nam Bóg. Zapisałem sobie takie myśli. Jeżeli świat zna miłość, to nasza miłość powinna być głębsza i silniejsza. Jeśli świat pokazuje współczucie, to nasze miłosierdzie powinno być większe od innych ludzi. Jeśli świat stara się pomóc ludziom, to nasza aktywność powinna być większa. Jeśli będziemy mówić świadectwo innym ludziom, to natychmiast, obiecuję wam, będziemy też mieli intensywniejszy kontakt z Bogiem. To współdziała. To jest połączone. To nagle zaczyna się dziać. Nagle jestem jakby otoczony Bożą obecnością. Nagle czuję, jak blisko jest Pan i jak wielką radość sprawia mi to, co robię, kiedy zaczynam to robić. Po drugie, jeśli aktywność, nie pasywność, to aktywność i wyposażenie. O tym już mówiliśmy w naszym cyklu styczniowym. Aż do końca, że Pan obiecał, że będzie nas umacniał aż do końca. Że On nigdy nie pozostawi nas ani na chwilę bez umocnienia, bez wzmocnienia, bez posilenia. Jakie były cechy służby Jezusa na ziemi? Mówiliśmy tydzień temu o tym, że On jest dla nas najlepszym przykładem. Pracował w warsztacie stolarskim, robił meble i różnego rodzaju rzeczy i był Synem Bożym przygotowywanym do wielkiej misji, do wielkiego posługiwania. To, że miał powołanie, że był wielkim Zbawicielem, najwyższym, jedynym Mesjaszem, który przyszedł, nie pobudziło go do takiej stagnacji, aby nic nie robić. On pracował fizycznie w warsztacie, chodził do pracy każdego dnia. Tak mówi Biblia. Jeżeli szukamy na to odpowiedzi i próbujemy pójść na skróty, to jest taka tendencja dzisiaj w Kościele. Naśladujemy innych pastorów czy ewangelistów. Albo kogoś, którego podziwiamy. To jest kusząca droga na skróty. Powielanie schematów, podkradanie pomysłów. To jest droga na skróty. Naszym najlepszym przykładem jest Pan Jezus Chrystus. On jest źródłem, skarbnicą pomysłu i inspiracji. On zna najlepiej środowisko, w którym jestem, żyję, pracuję, uczę się, mam kościół. On najlepiej wie. Fundamentalna postawa Jezusa i Jezus obchodził całą Galileję, nauczał w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie uzdrawiał wszelką niemoc wśród ludu. A propos głoszenia w synagogach. Pan Jezus wchodził do synagog, do tradycyjnych świątyni, aby głosić, aby nauczać, aby zwiastować dobrą nowinę. Jacyś szpece od reklamy negatywnej, chcąc mi dokuczyć i zrobić zły mój wizerunek, porobili na YouTubach filmiki, powklejali moje zdjęcie w jakimś sanktuarium wśród różnych bóstw, obrazów i tak dalej. I określili te filmiki, tę reklamę. Mocha przechodzi na katolicyzm. Mocha uległ zwiedzeniu, ulubieniec zielonoświątkowców zbłądził. Przeszedł na katolicyzm, teraz usługuje w sanktuariach maryjnych. Wszystko tylko wyłuskując niektóre zdania z moich kazań wypowiedzianych, że powinniśmy kochać katolików, powinniśmy usługiwać, jeśli nas tam Bóg pośle i że jest to możliwe, że nagle rozpali się przebudzenie w jakimś kościele katolickim, będą ewangeliczni chrześcijanie, krytycy, ci, którzy będą podważać i wyśmiewać tego typu ruchy, będą tak naprawdę wyśmiewać Boga i Jego dzieło. A ja powiedziałem, że nie jestem po to, aby Panu Bogu przeszkadzać. Pan Jezus chodził do świątyni. Tak sobie myślę, gdybym miał takie zaproszenie i gdyby mi pozwolono coś powiedzieć, myślę, że nie miałbym żadnych skrupułów ani oporów, aby tam pojechać, stanąć i powiedzieć, że Jezus jest Panem, jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I powinniśmy to wszyscy zrobić, powinien to każdy zrobić, jeśli Bóg nas tam pośle, bo mamy być aktywni. Jezus obchodził całą Galileę, nauczał w ich synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym i uzdrawiając wszelką niemoc wśród ludu. Mamy okazywać miłość tym ludziom, współczucie, pomoc. Ci znawcy litery, ci obrończyni czystości doktryny, jak się określają, myślą, że świat zawojują swoją nienawiścią. To nie jest duch Chrystusowy. Ja nie wiem, jaki duch ich opanował. Ale na pewno nie duch miłości, współczucia i wsparcia. Na pewno nie. Jezus robił to całkiem prosto. Prowadził styl życia, dając ciągłe świadectwo. Pan Jezus miał swój styl życia. Kościele, my mamy mieć nasz styl życia. To jest nasze powołanie. Bóg chce, abyśmy gdziekolwiek jesteśmy, nawet jeśli jesteśmy w miejscach, w których także Jezus się znajdował, a Pan Jezus na przykład znalazł się na imprezie faryzeuszy i sadyceuszy i celników, którzy imprezowali, ale Pan Jezus tam był po to, aby nieść świadectwo swoim życiem, aby tam deklarować moc Bożego Królestwa. Nie miał udziału w rzeczach, które oni robili, ale świadczył im o tym, kim jest i po co przyszedł, w jakim celu przyszedł. Nowy Testament pokazuje nam, że nasz Pan wysyłał swoich uczniów, aby czynili to samo, co On czynił. Co On czynił. Zwoływał na przykład, czytamy, 12, później także zwołał 77 i za każdym razem, gdy ich zwoływał, mówił do nich tak: daję wam moc i władzę nad wszelkimi demonami i moc uzdrawiania chorób i posyłam was, abyście szli i głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Oto jest najlepszy wzór na prowadzenie ewangelizacji. To jest to, co Pan Jezus wymyślił. To jest to, co Pan Jezus nam zostawił. On zobowiązał ich do głoszenia, nauczania i uzdrawiania. Jeśli to będziemy robić, to ten sam rezultat będziemy oglądać. Kościele. Te same rzeczy będą miały miejsce. Ale aby dojść do tego miejsca, musimy przeżyć to, co nakazał Pan Jezus. Co nakazał Pan Jezus? Popatrzcie, Ewangelia Łukasza. Rzekł do nich, to są moje słowa, 24 rozdział, 44 werset, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma, słowo. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. To była największa misja Jezusa. To był największy nakaz, jaki dał Pan Jezus. Aby była głoszona Ewangelia odpuszczenia grzechów. Człowiek, ludzie potrzebują odpuszczenia grzechów. Próbują się pozbyć swoich grzechów w różny sposób. Poprzez medytację, poprzez spowiedzi, poprzez różnego rodzaju czyny, poprzez różnego rodzaju zapieranie się samego siebie. Ale odpuszczenie grzechów możemy doznać jedynie przez upamiętanie. Przez pokutę i upamiętanie. Wy jesteście świadkami tego. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniosłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że się rozstał z nimi, a oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. Wiecie, to błogosławieństwo Jezusa w ich życiu dało im siłę napędową. Jeszcze chwilę wcześniej byli smutni i załamani. Jeszcze chwilę wcześniej bali się, że Pan Jezus już zniknął, że Go ukrzyżowali, że złożyli do grobu, już po nas, już po prostu jesteśmy skończeni, wszystko upadło. A nagle Pan Jezus staje zwycięski między nimi, zmartwychwstały i mówi, że ich posyła, że mają iść i głosić narodom upamiętanie od grzechów. I mają iść Jego błogosławieństwem i rozstał się z nimi, a oni poszli z wielką radością. Poszli z wielką radością. To jest to, czego oczekuje Pan Jezus. Kiedy mówił o tych dwóch synach, jeden mówił, że pójdzie, ale później nie poszedł, a ten drugi mówił, że nie pójdzie, ale później poszedł, a ci poszli z wielką radością. Oto jest postawa. Oni przyjęli to zaproszenie, to wezwanie i mówią, idziemy, pójdziemy. I zawsze już byli w świątyni chwaląc Boga. Byli oddani temu powołaniu. Jak daleko odnosi się to do nas? Jezus nakazał Kościołowi robić to samo. Po prostu robić to samo. Głosić, nauczać i uzdrawiać. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale czytamy, jak to Pan Jezus mówi do nich, idźcie na cały świat, tak? Wspaniały 16 rozdział. I głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. W świecie chrześcijańsko-ewangelicznym jest dziwne zjawisko. Bo wielu mówi, że to jest tekst dopisany. Że go nie ma w oryginalnych skryptach, ale ci sami ludzie powołują się na jego pierwszą część i mówią, że trzeba uwierzyć i ochrzcić się, aby być zbawionym. Ta pierwsza część jest super, pasuje do naszej doktryny, ale ta druga część o cudach, o znakach, o wyganianiu demonów, o manifestacji Bożej mocy, o modlitwie o chorych, to już jest doklejone, to wymyślili, ale to jest jeden pakiet. To jest słowo od Pana. Dlatego to wszystko, co tu jest zapisane w Ewangelii Marka, jest powtórzone w wielu innych miejscach. We wielu innych miejscach Nowego Testamentu. A więc czego nam potrzeba? Kościele, bracia, siostry. Czego nam potrzeba? Wybaczcie, że tak mówimy kościele, bo to też jest krytykowane. Wiecie, że niektórzy ludzie uważają, że nie powinno się na nabożeństwie mówić kościele, tylko zboże. Idę do zboru, nie do kościoła. No bo kościół to się kojarzy ze świecką instytucją. Kościół to jest tutaj, o, pod Kępą, tak? A kościół to jest eklezja. Kościół to jest lud wybrany, oddzielony. Lud zbawiony z łaski Bożej. To jest kościół. To jest kościół. A więc czego nam potrzeba? Więcej wiedzy? Ona jest okej. Okay. Nie mam nic przeciwko wiedzy, ale nie więcej wiedzy nam potrzeba. Gdybyśmy zrobili test, szczególnie dla tych, którzy już wiele lat są wierzącymi, ile kazań wysłuchałeś, ile książek przeczytałeś i ile razy Biblię przeczytałeś. Statystyki były niesamowite. Setki, czy jak nie tysiące kazań, dziesiątki, jak nie setki książek, przeczytane Boże Słowo wiele razy. Wiedza jest ważna, ale czy nam więcej jej potrzeba? Więcej modlitwy. O tak, modlitwa jest ważna. Ale nie może być takiej mentalności Kościoła, że my będziemy się modlić i modlić i Pan ludzi do nas przyprowadzi. Nie ma takiej doktryny w Bożym Słowie. Pan Jezus mówi, idźcie do ludzi i przyprowadzajcie ich do mnie. Oczywiście, że musi to być poparte modlitwą. Więcej nowych pomysłów? Potrzeba nam kreatywności. To wymóg czasów, w których żyjemy. Ale ponad wszystko potrzebujemy naszej pięćdziesiątnicy. Naszej pięćdziesiątnicy. Naszego przeżycia chrztu ogniem w Duchu Świętym. Tego nam potrzeba. Tego potrzeba Kościołowi. To nie może być wyeliminowane. Diabeł zaciera ręce, gdy Kościół odrzuca Ducha Świętego. Diabeł zaciera ręce i mówi, udało się. Nie mają mocy. Nie mają tego namaszczenia. Nic nie działają. Będą unicestwieni. Ja ich pokonam. Ale ci, którzy mają ten ogień w sobie, są nie do pokonania. Zwyciężą. I przejdą największe góry i ostaną się w największych trudnościach i w największych wyzwaniach. Dzieje apostolskie, 2 rozdział. A gdy więc powstał ten szum potężnego wiatru, Duch Święty stąpił, czytamy w 2 rozdziale od 6 wersetu. I zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w języku, w swoim języku. I zdumiewali się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym się urodziliśmy? Portowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, przechodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretańczycy i Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy. I będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, cóż to ma znaczyć, co to może znaczyć. Inni zaś drwili, mówiąc, młodym winem się upili. Oto nagle powstał szum wiatru. Już kiedyś o tym mówiłem. Tu jest powiedziane szum potężnego wiatru. Ktoś określił to, cytując greckie określenie tego słowa, że nagle w tej sali, w izbie na górze powstało jakby potężne tsunami. W małym pomieszczeniu powstał szum potężnego wiatru. Zawirowało. Szum potężnego wiatru. Duch Święty stąpił. Później jeszcze płomyki ognia na każdą głowę. Zaczęli mówić innymi językami. To jest bardzo ciekawe zjawisko nowotestamentowe, mówienie innymi językami. Tak wiele razy opisane w Nowym Testamencie, tak wiele razy wskazywane w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł powiedział, językami mówić nie zabraniajcie, powiedział Kościołowi. Nie zabraniajcie. Biblia mówi nieznanymi nam, w innym miejscu anielskimi. Musimy pamiętać, że apostoł Paweł powiedział, jeśli mówiłbym językami ludzkimi lub anielskimi, a miłości bym nie miał, jestem jak cymbał brzmiący. Taki człowiek, który i ma się charyzmatów, chce mówić językami, chce manifestować dary duchowe, a w nim nie ma miłości, jest pełno goryczy, żalu, nienawiści, jest jak cymbał brzmiący. Tak mówi Boże Słowo. Bo wszystko oparte jest na miłości. W pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, wierszu 1 jest o tym mowa. Dar nowych języków, cóż to takiego? To po prostu modlitwa. Modlitwa, którą daje nam Duch Święty, która wypływa z naszego wnętrza. Kiedy nie wiem jak ani o co się modlić, list apostoła Pawła do Rzymian nam to tłumaczy, wtedy wysławiam Boga, modlę się niewysłowionymi westchnieniami. Bóg daje mi modlitwę w nowym języku, która wypływa gdzieś z głębi mojego serca, z głębi mojego ducha. Jest to także sposób komunikowania się Bogiem. Ale w Dziejach Apostolskich, przeczytanym przez nas tekście, była to pomoc w głoszeniu Ewangelii. Aby to oni otrzymali dar nowych języków i zaczęli mówić w językach narodów, które były zgromadzone wtedy na święcie w Jerozolimie. I wszyscy ci ludzie, nie było tłumaczy tak jak dzisiaj. Nie było ludzi, którzy byli gotowi, aby teraz tłumaczyć Piotra, Jana, Jakuba i innych apostołów. Oni zaczęli po prostu z natchnienia, z ducha mówić w tych wszystkich językach narodów, które były zebrane w Jerozolimie i zaczęli co? Głosić im wielkie dzieła Boże. Zaczęli mówić o miłości Jezusa. Zaczęli mówić o Bogu. Żywa dynamika ewangelizacji jest wspaniała. Dlatego trzecia moja myśl na koniec brzmi tak. Aktywność prowadzi nas do wypełnienia wielkiego nakazu misyjnego. Mamy wypełnić wielki nakaz misyjny. I chciałbym, abyśmy tak poczuli się trochę wygodnie, bo my lubimy wygodę. Człowiek lubi wygodę? Tak, lubimy wygodę. To nie należy do naszej odpowiedzialności, aby ktoś został zbawiony. Czujemy się wygodniej? Naszą odpowiedzialnością jest głosić dobrą nowinę i ufać Duchowi Świętemu, że dokończy tego dzieła. Bo Biblia mówi nam tak. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Nikt nie może tego ogłosić, żaden człowiek nie może tego ogłosić, że Jezus jest Jego Panem, że jest Panem Jego życia, chyba tylko, że Duch Święty Go dotknie. I Duch Święty Go przekona. Czasami my bierzemy na siebie tę odpowiedzialność, że ktoś się nie nawrócił, że nie jest zbawiony i tak dalej, i tak dalej. My mamy być listonoszem, tak? Mamy być listonoszem. Kiedyś pastor Abraham pięknie to określił na jakimś wykładzie, pamiętam. Mówił, że my mamy być listonoszami, którzy dostarczają. Dostarczają od Boga przesyłkę. I mówi, jak to jest w życiu listonosza? Kiedy on przychodzi do kogoś z listem i ten ktoś otrzymuje ten list, a tam czek na 100 tysięcy złotych. Albo informacja bankowa, że na koncie ktoś nam przelał. I co robimy wtedy? Rzucamy się, całujemy tego listonosza, tulimy go, nosimy go na rękach? Nie. Listonosz dał przesyłkę i poszedł. No ale też listonosz może przynieść inny list z urzędu skarbowego. Tak? Że trzeba... Trzeba coś zapłacić, że trzeba zwrócić 10 tysięcy, bo nie zapłaciło się podatków. I co wtedy? Listonosz dostaje po głowie? Lejesz go? Coś ty mi tu przyniósł, chłopie. Nie, listonosz po prostu daje i odchodzi, przekazuje. Jesteśmy tymi, którzy przynoszą. My przynosimy dobrą wieść, Ewangelię, dobrą nowinę i ufamy Duchowi Świętemu, że On dokończy dzieła. Nawet jeśli w naszym sercu jest pragnienie, aby każdy człowiek, któremu głosimy, szybko zrozumiał drogę zbawienia, to może to spowodować jedynie Duch Święty. I kiedy tak patrzymy na ewangelizację, nie ma frustratów. Nie ma ludzi sfrustrowanych ewangelizacją. Zostawiamy to dzieło Duchowi Świętemu. Radość naszą mamy w tym, że głosimy dobrą nowinę, że dzielimy się dobrą nowiną. Jeśli ktoś modlił się modlitwą nawrócenia, to jest powód do radości. Jeśli ktoś pomodlił się z nami, ale jeśli ktoś nie pomodlił się z nami, to nie jest powód do utraty radości. Bo nasza radość jest w głoszeniu Ewangelii. Wyobraź sobie chłopa, który się tylko cieszy wtedy, kiedy zbiera plony. Rolnika, może źle powiedziałem, tak brzydko, chłopa. A co mówią baba, to powiemy chłopa. Rolnicy wiedzą, że to jest długi proces, aby mogli zebrać plony. Na początku przygotowują podłoże. Ja pamiętam z dzieciństwa. Przyjeżdżały ciągniki na nasze pole. Mieliśmy pole rolne. Jakżeśmy się cieszyli, że orają i teraz będzie sianie. To była radość. A później... to posiane zaczęło kiełkować. Gdzie tam było do żniwa? Ale biegaliśmy po łąkach koło pola i patrzyliśmy, jak to wszystko rośnie. Było podlewanie, padał deszcz. Jak padał deszcz, świeciło słońce, to wszystko pięknie rosło. I dopiero przyszło żniwo. Ale cały czas była radość. Rolnik cieszy się swoją pracą od początku do końca, ale zbiera plon dopiero na końcu. Pamiętajmy, że jeśli głosimy Ewangelię, to mówimy o zasadzaniu nasion w wierze. Sadzimy nasionka w wierze. Świętujemy sadzenie, świętujemy podlewanie i świętujemy wzrost. Nie zapominajmy, że jesteśmy tylko Bożymi pracownikami na Bożych polach uprawnych, na całym świecie. Na całym świecie. Pierwszy liście do Koryntian, powtórzę ten tekst na zakończenie, który już cytowałem w pierwszym wykładzie, 3 rozdział. Ja zasadziłem, Apollo spodlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Mówiliśmy o tym, że jest nagroda. Że kiedy angażujemy się w dzieło, w pracy na winnicy, to jest nagroda. Każdy odbierze zapłatę. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. I 3 takie podsumowujące myśli. Siejmy dobre nasienie. Nie chowajmy go w worku. Jesteśmy tego świadomi, że mamy dobre nasienie. To jest Jego słowo. To jest to ziarno życia. To jest nasze świadectwo. I każde nasienie rozmnaża się odpowiednio dla swojego rodzaju. Jeśli tęsknimy za zbiorami dusz, to siejmy nasiona zbawienia. Siejmy nasiona zbawienia. Głośmy Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Bądźmy świadomi, że może moim zadaniem w tym procesie jest sianie, a ktoś inny podlewa i zbiera. Siejmy. To jest piękna służba. Siejmy wszędzie, gdzie to możliwe. Opowiadajmy naszymi słowami i życiem wszystkim ludziom. Siejmy dobre nasienie. 2 myśl. Podlewaj swoje nasiona. Może nie byłem pierwszym, który powiedział tej osobie dobrą nowinę. Słuchaj, co ten człowiek powie i zareaguj na jego pytania czy tematy, które poruszy. Aby dać swoje świadectwo, jest ważne, aby nauczyć się słuchać. Słuchanie jest ważne jak mówienie, Kościele. Umiejętność słuchania to super cecha pracownika Bożego. Jak chcemy stwierdzić, gdzie znajduje się na drodze zbawienia określona osoba? Czym jej serce jest wypełnione? Po prostu to wypływa z jego ust. A więc, aby to odkryć, trzeba słuchać. Trzeba czasami ludzi wysłuchać. Trzeba być otwartym na słuchanie. Wtedy jesteśmy w stanie zaobserwować, gdzie ta osoba się znajduje, jeśli chodzi o kontakt z Jezusem. W którym miejscu jest. A później oczekujemy na prowadzenie w Duchu Świętym, aby umiejętnie zareagować, odpowiedzieć, wskazać w duchu miłości Chrystusowej, aby pomóc. I ostatnia myśl. Tylko Bóg daje wzrost. I to jest najpiękniejsza chwila w życiu każdego człowieka, kiedy duch człowieka zostaje zapalony i staje się lampą Pana. Kiedy Duch Święty go dotyka. W tym momencie spotykają się 2 królestwa. Królestwo ciemności i królestwo światłości. I prawda jest jedna. Królestwo ciemności nie zwycięży. Królestwo światłości zwycięża. I w tym momencie dusza może być zdobyta. Światło Ewangelii wypiera ciemność i zgubiona dusza znajduje zbawienie przed obliczem Jezusa. Uczynił to Duch Święty. I musimy zawsze pamiętać, że to nie moje umiejętności, nie moja mądrość, ale Jezus, Duch Święty, działanie Ducha Świętego. To Jemu należy się wszelka chwała za każdą zbawioną duszę. Nikt z nas nie powinien przypisywać sobie chwały za zbawienie drugiego człowieka. Chwała należy się jedynie Bogu. Chwała należy się Jezusowi. Powstańmy na moment. Bóg powołał każdego z nas. Oto Bóg mówi do nas, Ojciec mówi do nas, tak jak powiedział do tych 2 synów, do tych 2 ludzi opisanych na samym początku w podobieństwie Jezusa. Co powiemy? Panie, pójdę, ale tamten nie poszedł. Czy ja jestem gotowy powiedzieć, Panie, pójdę i zrobię coś z tym. I będę gotowy to, co uczynili uczniowie, gdy spotkali się z Panem i On ich pobłogosławił. Poszli z wielką radością do Jerozolimy i zaczęli głosić Boże Królestwo. Zaczęli zwiastować zbawienie, odpuszczenie grzechów, upamiętanie, oczyszczenie, dzieląc się świadectwem o wielkiej mocy Pana Jezusa Chrystusa. Czy powiemy jak ten drugi? Nie, ja nie mam czasu, nie dam rady. Kiedy to mówimy, zasmucamy już Pana. Wtedy Pan czuje się zasmucony i mówi, wyprzedzają was ci nowi, którzy dopiero się nawracają. Oni dopiero z grzechu wyszli, ale oni wyprzedzają was w tym. Są szybsi od was w tym dziele Królestwa Bożego. Pan powołał ciebie i mnie, nie pomyłkowo, nie przez błąd jakiś, bo Bóg nie popełnia błędów. Każdy z nas jest cenny, potrzebny i ważny. Bóg ciebie zbawił dla swojego wielkiego dzieła. Jesteśmy wysłani z tym wielkim zadaniem misyjnym, aby iść i głosić Ewangelię wszystkim ludziom. Pomódlmy się o to, aby Bóg nas użył. Przyjmijmy błogosławieństwo Jezusa Chrystusa. Niech nasze serca wypełni Boża radość. Panie, dziękujemy Ci za Twoje żywe słowo. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas posyłasz. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś tym, który nas zbawił, powołał, uzdolnił, a także nas wyposaża i pomaga nam i będzie pomagał aż do końca. Dziękujemy Ci, Panie, że wszystkich nas, Panie, Ty zbawiłeś dla swoich wielkich, zaszczytnych celów. Panie, nie chcemy być jak ten, który powiedział, pójdę i będę, Panie, Ci służył. A później może usiedliśmy w ławce kościelnej i, Panie, tak sobie siedzimy, nie wykonując tego, do czego zostaliśmy powołani. Będziemy jak ten syn, który powiedział, pójdę, ale tego nie zrobił i nie pracował na winnicy. Panie, Ty nas powołałeś, abyśmy pracowali na Twojej winnicy. Panie, dziękujemy Ci, że mamy siać, że mamy podlewać, że mamy oczekiwać na wzrost, który Ty dajesz. Mamy, Panie, być aktywni, nie pasywni. Mamy być Tobie oddani, mający namaszczenie Ducha Świętego. Panie, dotknij nas mocą Ducha Świętego. Namaść nas, Panie. Chcemy mieć naszą osobistą pięćdziesiątnicę. Każdy z nas, Panie. Panie, pragniemy tego dotyku Bożego, tego dotyku mocą z góry, Panie. Potrzebujemy tego. Dzisiaj także. Chcemy się modlić. Chcemy prosić Pana o to. Chcemy nie, może już nie prosić, tylko przyjmować z wiarą. Powiedz, Panie, oto jestem. Napełnij mnie. Użyj mnie. Panie, używaj mnie. Panie, pomóż mi, żebym nie zaniedbywał tego wielkiego nakazu, który Ty dałeś. Powiedz to Bogu. Bóg jest miłosierny, łaskawy, pełen litości. Bóg jest dobry. On jest tym, który nie łamie, nie dołamuje naszego życia, jeśli już jest pokiereszowane i połamane. On nas uzdrawia, podnosi, leczy, rozpala, wznieca na nowo entuzjazm, pobudza na nowo nas do życia, rozpala w nas na nowo ogień. Takim jest nasz Bóg. Taki jest Ojciec w niebie, taki jest Pan Jezus, nasz Zbawiciel. Panie, modlę się o nasz Kościół, o zbór, który tutaj mamy, o wszystkich uczestników nabożeństw, o wszystkich tych, którzy oddali życie Tobie, abyśmy byli płomienni duchem, abyśmy, Panie, żyli dla Ciebie, abyśmy znali nasze najważniejsze zadanie, które mamy do wykonania. Panie, to nie jest tylko nasza praca, to nie jest wykonywanie codziennych obowiązków, to nie jest nawet rodzina, to nie jest nawet szkoła. Panie, największym naszym zadaniem i odpowiedzialnością jest, Panie, wykonać zadanie, które Ty zleciłeś Kościołowi. I dziękujemy Ci, że pośród tego wszystkiego także i w tych innych rzeczach nam błogosławisz. Błogosławisz pracę, błogosławisz szkołę, błogosławisz życie rodzinne. Panie, dziękujemy Ci, że możemy rozróżniać, rozumieć hierarchię wartości. Pomóż nam je poznać, Panie. Pomóż nam je poznać, Panie. Że Ty jesteś na pierwszym miejscu we wszystkim. W naszym życiu, w naszych zadaniach, w powołaniu. Ty nas powołałeś i zbawiłeś, Panie. Szukajcie pierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Oto Pan Jezus powiedział, najpierw Królestwo Boże, a wszystko inne będzie dodane. Jeśli tego nie zrozumiemy, ciągle będziemy się zmagać. Ciągle będziemy walczyć o naszych siłach. Ciągle będziemy pracować i o własnych siłach zdobywać wszystko. Ale jeśli nasze wartości będą poukładane prawidłowo, wtedy i błogosławieństwo będzie towarzyszyło pracy zawodowej, szkole, rodzinie, wszystkiemu, co jest wokół nas. Bo Pan dał obietnicę, że się o to zatroszczy. Halleluja. Bóg jest Bogiem, który się troszczy. Bóg jest Bogiem, który zaopatruje. Chwała Ci, Panie Jezu.